Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że Jan jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie. Dlatego do pana Jana kieruję pytanie, jak pomagać, gdzie można pomagać, w jaki sposób nasi słuchacze mogliby się zaangażować w tę pomoc?
Ja może odpowiem, jak my pomagamy, jaką akcję organizujemy. Więc od 2000, praktycznie 13 roku grudnia, przełom styczeń 2014, nasza akcja humanitarna polegała na tym, że robiliśmy zbiórki darów. Trwało tak do 2015 roku i w styczniu 2015 roku zawieźliśmy ostatni transport pochodzący ze zbiórki darów. Były to rzeczy często nam wydawało się niepotrzebne i tak było naprawdę, dlatego że no nie wszystko jest potrzebne, co ktoś przyniesie, tak? Było dużo czyszczenia tak zwanych szaf. Wtedy zdecydowaliśmy, że jednak będziemy starali się organizować zbiórkę celową, czyli to, co jest rzeczywiście tam potrzebne, czyli odzież dla dzieci, środki medyczne i żywność. To są takie podstawowe rzeczy, które woziliśmy wtedy. I od tego momentu uruchomiliśmy konto pomocy Razem Pomóżmy Ukrainie. Na to konto zbieramy środki finansowe. Z tego kupujemy żywność, odzież i środki medyczne i pod konkretne adresy, pod konkretne miejsca wysyłamy bądź wozimy sami. Chcę tylko nadmienić, że właśnie po takich podróżach w styczniu i w marcu 2015 roku zorganizowaliśmy swoją grupę własną, grupę wolontariuszy w kilku miejscach w Ukrainie, które nam pomagają, zbierają informacje, a później też robią raporty z przekazanych darów czy z pomocy, gdzie do kogo ta pomoc trafiła, jeżeli sami tam nie jesteśmy. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy i tego się trzymamy. Dzisiaj nie kupujemy żywności, bo żywność jest na Ukrainie. Może nie każdego stać na to w takich, ile by tam powiedzmy chciał najwięcej. Natomiast co jest na pewno potrzebne, to są artykuły szkolne dla dzieci, środki higieniczne dla dzieci. Mówię tutaj mając na uwadze wszelkie ośrodki rehabilitacji psychologicznej dla dzieci, wszelkie domy dziecka, sierocińce, takie ośrodki i tam jest rzeczywiście potrzebne są środki higieniczne. Natomiast opatrunki, bandaże, wszystkiego rodzaju opatrunki przeciwoparzeniowe, tego typu kierujemy właśnie na wschodnią Ukrainę, czyli w okolice Ługańska, Sewerodonecka i tutaj niżej Doniecka, Mariupola w tym kierunku. Te środki nie trafiają do instytucji budżetowych państwa Ukrainy, czy powiedzmy do wojska, jako mówimy wojska zawodowego, czy szpitali wojskowych, natomiast trafiają one do punktów medycznych organizowanych przez wolontariuszy. I te grupy wolontariuszy, mobilne grupy wolontariuszy rozwożą to i udzielają świadczeń po linii właśnie tej demarkacyjnej, czy tej linii tak zwanej strefie zero, gdzie niby działań wojennych nie powinno być. I tam udzielają właśnie pomocy ludności cywilnej. Tak to mniej więcej wygląda.
Ale warto też uściślić, że nie każdy, kto przybywa do Polski z Ukrainy, to uchodźca wojenny, prawda?
Ale bądźmy uczciwi, ile uchodźców w Polsce ma status uchodźcy, prawda? My często mylimy uchodźcy z emigracją zarobkową i tutaj należałoby chyba, ja nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, ale jeżeli mógłbym powiedzieć, to chyba praktycznie chyba w granicach 100 osób przez okres 5 czy 6 lat otrzymało status uchodźcy. Nie ma takiej potrzeby, Polska nie udziela statusu uchodźcy każdemu, kto wyjeżdża z Ukrainy. W Ukrainie mają miejsce pobytu. Wojna nie toczy się na całej Ukrainie, więc tak jak było w pierwszej chwili, uciekali z Krymu, więc też nie otrzymywali u nas statusu uchodźcy, tylko byli w sytuacji takiej, że mogli swobodnie mieszkać na Ukrainie, więc tutaj nikt akurat nie jest taki nadgorliwy, żeby udzielać takiego statusu. O wiele więcej takich tych statusu uchodźcy udzieliła Czechy, przepraszam, Portugalia, Włochy. Tamte państwa udzieliły dużo, dużo więcej takich. Natomiast w Polsce to są znikome ilości.
Widzę, że pan Paweł rwie się do mikrofonu.
Ja tylko jeden przykład podam, kontynuując to, co pan Jan mówił, że 3 czy 4 lata temu jeden z prominentnych polityków powiedziała, że jest 1 000 000 uchodźców z Ukrainy przyjęła. Polska, a jak dokładnie policzono wówczas, to było to 3 osoby. Więc o tym mówimy. Jest tak naprawdę tylko i wyłącznie, to są emigranci ekonomiczni.
Ja znów odwołam się do pana Henryka Kołodzieja, bo znów na naszej antenie padło zdanie, tak dobrze między naszymi narodami i tak źle między naszymi rządami, to jeszcze chyba nie było. Czy panów odczucia w tym względzie są podobne? Może zacznijmy od księdza Rusłana?
Trudno w ogóle mi tutaj wpadać w jakąś analizę, kiedy chodzi o rządy. Ja nie jestem politykiem i nie czuję się na siłach, żeby oczywiście tutaj mówić wiele o tym. Natomiast kiedy chodzi o nasze narody, to nawet obserwując za te lata pobytu w Polsce, bardzo wiele dobrego się dzieje i działo. Oczywiście jeszcze wiele przed nami, kiedy chodzi o ten, tak mówiąc, prosty lud. Bo kiedy ja przyjechałem do Polski, to jeszcze to nastawienie też między innymi narodu polskiego było całkiem inne. Nie powiem, że oczywiście, nie wiem, czy bardziej wrogie, czy bardziej przyjazne, bo 13 lat jestem w Stargardzie i też sam doświadczyłem od mieszkańca Stargardu jeszcze takiego przezwiska Ukrainiec. Także ja w ogóle też byłem zaszokowany tym. Wielu oczywiście tłumaczyło, że po prostu no tak jak w starszym pokoleniu to gdzieś tam zakodowane było, żeby komuś bardziej doszpecić. Natomiast ja spostrzegam to, że między Ukraińcami i Polakami teraz nadal jest bardzo dużo, bardzo wiele potrzebne tej przyjaźni, a szczególnie tej uczciwej informacji, tej uczciwej tej historii, przyjętej ze spokojem. I uważam, że jak, kiedy chodzi o rządy, jak będą też między sobą potrafili te pewne skomplikowane historyczne nawet zaszłości gdzieś tam rozwiązywać, tak? Uczciwie rozwiązywać, też to donosić dla swoich obywateli. To i oczywiście między obywatelami będzie znacznie więcej się działo dobrego. Tak moje są też spostrzeżenia.
A jak to wygląda z perspektywy pana Jana?
Ja nie chciałbym komentować słów pana Henryka Kołodzieja, nie mi komentować słowa pana Henryka, natomiast cóż ja mogę powiedzieć? My jesteśmy często manipulowani, i jedna strona, i druga. Tak jak jeżdżę w Ukrainę i spotykam się z Ukraińcami tam na miejscu, proszę mi wierzyć, że za każdym razem padają słowa, wy jesteście wspaniali Polacy, bo oni mnie inaczej nie odbierają, jak Polaka, który przyjechał i przywiózł im pomoc humanitarną. Dziękują. Zawsze spotykałem się z pozytywnym odzewem. Zresztą nie było takiej sytuacji. Dziękuję za Majdan, za poparcie Majdanu. Oni to pamiętają. Tylko my jesteśmy jakby zakładnikami tego, co się dzieje w sferze politycznej. I bardzo często manipuluje się nami. I jedną stroną, tak jak powiedziałem, i drugą. I to, co ja mogę powiedzieć tutaj w Polsce, jesteśmy zakładnikami tego wszystkiego. Źle się dzieje, bo tak nie powinno być. Powinniśmy mieć możliwość wyrażania swoich uczuć, być normalnymi partnerami. No często tak nie jest akurat.
Panie Pawle, coś pan chce dodać?
No tak, można dodać tylko tyle, że kilkadziesiąt razy ja czy moi koledzy byli na Ukrainie w swoim życiu przynajmniej kilkadziesiąt i chyba nikomu nigdy nic nie przydarzyło się tam złego, wręcz przeciwnie, zawsze przyjaźnie do nas każdy jest nastawiony, a odbierają nas faktycznie jako Polaków, no bo taki mamy paszport. Więc w Polsce Polacy uczą się Ukraińców, Ukraińcy uczą się Polaków, życia obok siebie i my prosimy, apelujemy do Polaków o wyrozumiałość, o cierpliwość i o wsparcie tych swoich sąsiadów, bo oni tego bardzo potrzebują. Myślę, że to pozwoli im się tu otworzyć i udowodnić, że są normalnymi ludźmi.
Ja akurat to jakby takie nastawienie może też, czy nie wiem, przyjęcie ze strony ukraińskiej. Nie wiem, to jakaś taka także mentalność narodu ukraińskiego, bo ja po 2 latach, jak przyjechałem do rodzinnego domu, no to uwierzcie mi, że też doświadczyłem takiego, że powiedzieli mi, że ja już jestem Polakiem. Tak, więc ja podejrzewam, że akurat to też naprawdę jakoś taka mentalność, chociaż moja małżonka do tej pory nie może przeżyć, bo ona ciągle się kłóci, jak jedziemy też tam moje rodzinne strony. No bo ty jesteś Polka, ona mówi, no ja urodzona jestem w Polsce, ale korzenie mam też ukraińskie. To, że jestem obywatelka, to nie oznacza, że jestem, prawda, tylko Polką. Więc uważam, że to akurat, no nie wiem, takie jakieś nastawienie, przyjęcie też nie wszystkich, prawda, może tylko części Ukraińców na Ukrainie.
Mając takie grono tutaj w studio, obiecuję to już ostatnie polityczne pytanie. Nie mogę nie zapytać, co panowie sądzicie, jak oceniacie nowego prezydenta na Ukrainie?
Znaczy, to, no, jest to nowe rozdanie zdecydowanie na Ukrainie. Ja akurat parę dni przed drugą turą byłem w Kijowie i z każdym spotkanym praktycznie Ukraińcem próbowałem porozmawiać na ten temat. No oni sobie wyobrażali, że to jest ten prezydent, który będzie spoza tego jakby tej grupy oligarchów, antysystemowy, inny. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik tak wysokiego poparcia to jest taki, że po prostu już były prezydent, albo ten, który kończy kadencję, miał bardzo duży elektorat negatywny. No i te dwa czynniki zaważyły o tym wyniku. Ludzie chcieli tego nowego prezydenta Zełenskiego, więc były ku temu jakieś powody. Ważne jest, aby ten prezydent kontynuował ten kierunek europejski, tego liczą Ukraińcy. No i czekamy na zaprzysiężenie i pierwsze efekty pracy nowego prezydenta.
Panie Janie, czy to nowe rozdanie zmieni coś w pomocy, jaką niesiecie na Ukrainę, czy wszystko zostanie po staremu?
Znaczy ja bym starał się nie wchodzić w politykę, jeżeli chodzi o pomoc, bo tutaj akurat te dzieci nie są niczemu winne, które mają otrzymać taką pomoc. I troszeczkę jakby obserwuję z boku, ale z dystansem na to wszystko patrzę. Znaczy Ukraińcy, to, tak jak kolega powiedział, Ukraińcy byli zmęczeni już tą sytuacją i wybrali populistę, który im tam poobiecywał. Prawdopodobnie nic z tego nie będzie, z tych obiecanek, bo ekonomika rządzi się swoimi prawami. My w Polsce mieliśmy kiedyś, pamiętacie państwo, Stana Tymińskiego, który też nam tutaj obiecywał. Natomiast rozczarowanie bardzo szybko by nastąpiło. I tam podejrzewam, może być podobna sytuacja też na Ukrainie. Nowy prezydent też ma poparcie oligarchów. Ludzie nie chcą na to patrzeć, bo im się zdaje, że to jest ktoś spoza oligarchów. Natomiast i Kołomoiski, jeszcze drugi oligarcha, oni się bardzo silno podtrzymują. Zresztą oni go wypromowali, oni go wystawili. Jest to człowiek klanu oligarchów, także tutaj nic się chyba raczej nie zmieni. Daj Boże, żeby coś tam ruszyło, ale mentalnie Ukraińcy wybrali to, tego, którego chcieli i to, co chcieli słyszeć. Natomiast nie zastanawiali się chyba nad tym. To, co kolega powiedział, Poroszenko miał bardzo dużo przeciwników. To są pewne grupy oligarchiczne, mafijne. To jest klan lekarzy, to jest klan znowu tej straży granicznej, celników, niecelników, aptekarzy. I tu te grupy społeczne można wymieniać, które były dobrze ustawione i raptem coś ma im się zmienić, bo Poroszenko, proszę zauważyć, Poroszenko zaczął wprowadzać reformy. To była reforma sądownictwa, która zaczynała już wchodzić. To ten system antykorupcyjny zaczął wchodzić. Znowu nowe rozdanie teraz, jeżeli mówimy o systemie ubezpieczeń, systemie służby zdrowia. To nie każdemu się podobało. To są setki tysięcy ludzi, którzy reagowali negatywnie na to. Dlaczego? Bo stracą dochody, stracą uposażenie. Czas pokaże. Natomiast tak jak powiedziałem, dzieci nie będą zakładnikami tego czy innego prezydenta. Nasza pomoc dalej będzie trafiała do tych najuboższych i tych potrzebujących.
Oddam teraz głos księdzu Rusłanowi.
Chciałbym tylko jeszcze, może króciutko, ale powiedzieć, że no wygrał człowiek, który tak na dobre nie miał jakiegoś specjalnego programu swojego prezydenckiego. Ja bym to chyba podsumował takie zniecierpliwienie. Mi się wydaje, że dobre słowo, jak pan Jan też powiedział, że gdzieś tam te reformy zaczynały ruszać. Tak? Tyle już lat, tyle jakiejś walki też wśród tego narodu. No i można jakoś w pewnym sensie zrozumieć ten naród, no bo już ile można, no nic się nie rusza do przodu i nie wiem, no jak pojawił się Poroszenko, to się nie da oczywiście tej machiny tak ruszyć z miejsca, już tak powiem, z kopyta.
Przepraszam, jeszcze w stanie wojny dodam, bo to jest jednak w stanie wojny cały czas.
Ja myślę, że właśnie chciałem też powiedzieć, że gdyby nie wojna, bo to ich chyba położyło na szale wszystko, kiedy chodzi o te wybory. Właśnie wojna, ta śmierć, bo kiedy się czytało przed wyborami, to bardzo takie duże rozgoryczenie, ile jeszcze wojny, i to oczywiście jakby obwiniano tylko właśnie Poroszenka za to, tak? Nikt oczywiście nie dostrzegał, czy nie dostrzega w dzisiejszej chwili gdzieś tam, no, tych małych może gdzieś zmian właśnie, że rzeczywiście potrzeba czasu, żeby to już wydało jakiś owoc, tak? No tak w życiu nie ma od razu. I mi się wydaje, że ja osobiście, ja byłem bardzo zaskoczony, natomiast żaden dotychczasowy prezydent, no, nie osiągnął taki wynik, tak? Prawie 75%. Więc to wszystko pokazuje, bo niemożliwe, żeby ktoś tak, nie wiem, sfałszowany i tak dalej, że tak naród zagłosował na czas. Ja też mówię, że czas pokaże, znaczy, co z tego prezydenta będzie.
W tym akurat 73% to są osoby, które głosowały świadomie za Zełenskiego i no nie wiem, czy to będzie 20-30% w tej liczbie osób, które głosowały przeciwko Poroszence. Żeby głosować przeciwko Poroszence, oddali swój głos za Zełenskiego. Zresztą oni to jasno mówią. My byliśmy przeciwko Poroszence. Niekoniecznie za Zełenskim, ale przeciwko Poroszence. I to razem złożyły się na te 73%.
Kończąc ten wątek naszej rozmowy, będziemy musieli też niestety pożegnać się z księdzem Rusłanem, ponieważ musi się on udać na mszę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu miłej, spokojnej niedzieli. Dziękuję bardzo.
Ksiądz Rusłan Marciszak z parafii grecko-katolickiej w Stargardzie. Dziękujemy bardzo. A my przejdziemy teraz do tematów kulturalnych. I tu pierwsze pytanie do obu panów. Czy ukraińska kultura jest w ogóle ciekawa?
Ciekawe pytanie. A odpowiedź jest bardzo prosta. Jest bardzo ciekawa. Wielokrotnie chyba to już Ukraińcy udowodnili, bo od lat przyjeżdżają z różnymi repertuarami, muzykalno-wokalne zespoły, instrumentalne, taneczne, poezja, śpiew, jest kolorowa, jest muzykalna, no wyjątkowo muzykalny naród, świadomy właśnie tych cech, tych talentów, i udowodniamy to, bo staramy się tutaj w naszym regionie organizować różnego rodzaju koncerty, czy występy, mniejsze, większe, wydarzenia kulturalne, i oddźwięk, jaki jest po tych koncertach, tylko to udowadnia, że to jest bardzo przepiękna i wspaniała i bogata kultura.
Nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, że Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie, dostał dotację na opracowanie kolekcji etnograficznej 100 tradycyjnych strojów ukraińskich. I tu zwracam się do pana Jana, bo wiem, że jest bardzo mocno zaangażowany w ten projekt. Skąd te zbiory? Skąd one się wzięły i jak to się stało, że będziemy mogli je w przyszłości oglądać?
No skąd się wzięły zbiory? Zbiory to zaczęły się od tego, że gdzieś 30 lat temu tak naprawdę ktoś podarował mi dwie ukraińskie koszule, które były wymienione w składzie makulatury na papier toaletowy, tak krótko mówiąc. Znaczy, pozbywano się wszystkiego, co się ma, żeby tam dostać, powiedzmy, talony na papier, na, nie wiem, na, powiedzmy, na rower. Takie czasy były kiedyś i dziewczyna czy koleżanka, która tam pracowała, przyniosła, mówi, wiesz, to chyba coś od ciebie, to tobie się przyda. I, no, i te koszule 30 lat leżały u mnie w szafie. W międzyczasie, jeżdżąc na Ukrainę, ludzie, którzy znali mnie, przywozili mi właśnie koszule. Dużo kupiłem sam tych koszul. Także uzbierało się, no, trochę więcej jak 100, tak naprawdę.
I kiedy będziemy mogli zobaczyć ten zbiór? I ten, gdzie?
Ten zbiór w tym roku jest przygotowany, katalog w wersji elektronicznej, plus do tego miejsce składowania, więc i musi być jeszcze i popodszywany, naprawiony. Więc wszystko, co się dzieje z tym, żeby odpowiednio to skatalogować, ustawić. Natomiast już w maju, przepraszam, w czerwcu w Muzeum Wałeckim część z tej kolekcji zostanie wystawiona mniej więcej na okres 2 miesięcy. Także czerwiec, lipiec na 100% będzie kolekcja prezentowana w Wałczu. Część kolekcji w sierpniu zobaczymy u nas w ośrodku w Związku Ukraińców. Natomiast jak już tak naprawdę kolekcja będzie cała przygotowana, to myślę, że za rok, za dwa postaramy się o większą wystawę w muzeum, może w Szczecinie, może gdzieś indziej. Była prezentowana już część tej kolekcji w Trzebiotowie, w Ośrodku Kultury i w Średniowej.
A wiem, że Stargard nie pozostaje w tyle, bo w tym roku realizowany jest u nas w mieście Ukraińska Kultura w Stargardzie 2019, którą współfinansują władze miasta. Panie Pawle, jakie wydarzenia czekają nas jeszcze w tym roku?
Jeszcze tak, jeszcze, bo już za nami pewne wydarzenia, a jeszcze przed nami najbliższy to Art Festival i w ramach tej imprezy stargardzkiej wspólnie z parafią grecko-katolicką organizujemy wystawę fotografii cerkwi z terenów Bieszczad. Będzie również w cerkwi wystawa ikon. Będzie można popróbować różnych rodzajów herbaty karpackiej, czyli nazwa taka czajownia Karpat. No i na zakończenie, a to wszystko będzie 18 maja od godziny 15 na terenie parafii grecko-katolickiej, koncert na kocykach w wykonaniu Iwony Marciszak i jej córki. To wszystko będzie w kolejnym weekend.
Czy wybieracie się panowie na 14 spotkanie kultur w Koszalinie?
No my chyba troszeczkę już wiekowo odpadamy. Nie, ja osobiście nie, natomiast ja bym chciał, jeżeli pan pozwoli, też zaprosić do Szczecina, bo Szczecin to nie tylko ta wystawa etnograficzna i zbiór muzealny, natomiast w tej chwili za tydzień, dokładnie 18 maja, przegląd i konkursy tych deklamacji i uczniowie szkół podstawowych wystąpią w konkursie właśnie deklamatorów i później mamy przedostatni weekend sierpnia, duży albo bardzo duży festiwal kultury ukraińskiej, Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie. To już jest 23. bodajże edycja, 3-dniowa impreza na Zamku Książąt Pomorskich.
Panie Pawle?
Jeszcze dodam, że w Stargardzie w czerwcu kolejna cykliczna impreza Ulica Magiczna i 16 tą imprezę jak zawsze zamyka i jakby stawia kropkę nad i ukraiński zespół i tym razem będzie to Galicja Folk Band, zespół wokalno-instrumentalny z Lwowa. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny oczywiście. Wspomnę tutaj też krótko i szybko o inicjatywie Fundacji Prosvita, bo to jest koncert, który też się odbywa w naszym regionie, w naszym województwie. 7, 8, 9 czerwca jest wędrowny festiwal kultur i będą zespoły ukraińskie występowały kolejno w Kołobrzegu, następnie w Chosznie i na koniec w Wałczu.
Ale do Koszalina się pan nie wybiera?
Do Koszalina jeszcze to jest tak odległe, bo to jest jesień, że ciężko dzisiaj powiedzieć, a jesteśmy trochę obciążeni obowiązkami i prywatnymi i tutaj społecznymi, więc zobaczymy.
I to będzie świetna puenta. Moimi gośćmi byli przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce oddział Szczecin Jan Syrnyk.
Dziękuję bardzo.
Oraz przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce koło Stargard Paweł Pałczyński.
Dziękuję bardzo, miłej niedzieli.
Oczywiście był z nami też ksiądz Rusłan Marciszak z parafii grecko-katolickiej w Stargardzie, ale musiał uciekać na mszę. To był program To się nadaje do radia. Dziękuję Państwu.